Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.
Michał Król,
Kasper Narodzonek.
Zapraszamy na kolejną wakacyjną audycję o grach Giermasz.
Tym razem odcinek w całości poświęcony podsumowaniu pierwszych 6 miesięcy tego roku.
Jakie gry polecamy?
Przy jakich produkcjach bawiliśmy się najlepiej?
I jakie tytuły śnią się nam po nocach?
Zasada znana i lubiana, chociaż nie zawsze przez nas przestrzegana, w 10 minut przedstawić swoje ulubione gry.
Na start Kasper Narodzonek i jego naj z pierwszego półrocza tego roku. Giermasz. Jak co roku, co półrocze de facto, robimy podsumowanie półrocza, czyli wybieramy dowolną liczbę gier, które nam się najbardziej podobały w ostatnich 6 miesiącach i przedstawiamy wam w postaci takiej krótkiej, a czasami długiej, rozmowy. Tytuły dowolne, nic żadnych narzutów czasowych, ograniczeń, więc każdy może przedstawić tytułów ile chce i Kacper Narodzony, który jest ze mną w studiu, przedstawi w tej chwili swoje The Best of pierwsze półrocze tego roku.
Ale wiesz co? Zaskoczę cię, bo zacznę chyba od tego, na czym się przejechałem i to mocno, bo odwijałem sobie naszą audycję z oczekiwaniami. No i tam Cywilizacja 5 była...
7.
Tam Cywilizacja 7 była bardzo wysoko. No i okazało się, że no... Nie dojechała. Ja tam w recenzji dałem jakieś 5.5/10 czy coś takiego. Tam było mocne wyrzucenie zasad do kosza, budowanie na nowo i no mnie to po prostu nie zagrało.
Czy jesteś w tej połowie graczy, którym się nie podobały te drastyczne, jakby nie patrzeć, zmiany w tej serii?
No tak, bo Cywilizacja jest z nami od ilu? 30 lat? Coś takiego. I mając zakodowane te mechanizmy, wiedząc jak wszystko działa, jak wszystko ci się wyrzuca i ten stolik z grą wywraca, no to są kontrowersje i tutaj też były, dalej chyba nawet są i no mam nadzieję, że to nie jest początek końca Cywilizacji, jak to powiedziałem w recenzji, bo no ciężko było patrzeć na to jak coś co znamy. No, jest zupełnie inne. Nie wiem nawet do czego to porównać.
Tak no, chcieli wprowadzić coś nowego i części fanów, wiernych fanów się to nie spodobało.
No, to tak jakby wzięli nagle twoje auto i przemalowali je na różowo, bo jest
to
coś
fajnie,
nowego.
A to fajnie, to już mi się podoba.
No i widzisz, chcę. Tobie się podoba, mi by się nie podobało, ale... No i właśnie o to chodzi, że to takie odejście od, nie chcę powiedzieć, kanonu.
Bo tam była taka sprawa, że tam osiągasz pewien postęp i nagle wszystko tracisz.
Tak, to jest po prostu jednym ruchem ręki,
tak, wszystko. A w starych cywilizacjach było to, że po prostu przez jedną grę rozwijałeś swoją cywilizację. Dobra, ale to skupmy się na tych może pozytywach.
No to największe zaskoczenie chyba u mnie, The End of the Sun.
To polska gra?
Tak, to jest polska gra, tam słowiańskością przesiąknięta. Historia jest świetna, mi się podoba te takie badanie, luki czasu, odkrywanie, naprawianie niektórych rzeczy, pomaganie ludziom, tam exploring po tej mapie, która też jest przepiękna. No, tam chyba u mnie 9 poszła, tam nie pamiętam teraz wszystkich tych ocen, ale myślę, że 9, jak nie 9,5 tam dałem.
No ta gra zebrała w ogóle dobre oceny, tylko no, nie wiem jak sprzedaż, bo nie było danych od studia, no ale oni od początku byli nastawieni, że ma być to ta słowiańskość. Ma pierwszy plan się wysuwać, tak? To jest
no bo mamy
punkt
gry
wyjścia
o mitologiach, tam rozpoczynając od tego przysłowiowego God of War'a. I nie było tych słowiańskich akcentów naszych, wiesz, a jak wiemy, to co dobre, to polskie, jakby biało-czerwona na maszt i jedziemy z całym światem.
Wiesz co, bo tu ja tylko taka dygresja, bo wielokrotnie słyszałem, że no tak, ale klimaty słowiańskie nie są graczom na świecie bliskie. Ale nie są bliskie dlatego, że nie dostają gier o tym. To jest proste. Jak będą gry, będzie tych gier coraz więcej, będą
silnik
dobre.
Silnik spalinowy w pewnym momencie też nie był bliski ludziom. No,
no
ale
właśnie. Nagle... I w tym momencie, jak gracze z Zachodu poznają tę kulturę i to wszystko, to może im się spodoba i będą sięgać po kolejne tytuły.
Nie musimy mieć 300 gry w roli głównej z Zeusem, pograjmy w czymś z uniwersum Światowida, no proste. Jakby no. Ta gra nie dość, że jest jedyna w swoim rodzaju, bo właśnie przesiąknięta słowiańskością, tam w pierwszych aktach jest na przykład Noc Kupały, żeby nie zdradzać za dużo. No i pokazujmy takie gry, bo to może też tak, tą naszą polską kulturę przykleić do świadomości graczy. Wiadomo, był Wiedźmin, ale to było...
No nie, to Wiedźmin to jest odległy od naszej
No właśnie, to ale jest tu masz wzięcie żywcem.
Tak, a tu masz wszystko, bo masz zarówno fabułę, jak i grafikę, jak i muzykę, wszystko jest osadzone w tym naszym klimacie, więc z tego, co Kasper mówił, The End of the Sun bardzo mocno poleca.
Tak, to jeżeli ktoś ma moce przerobowe, to zapraszamy, tak samo zapraszamy do Fabryki Czekolady, Chocolate Factory Simulator.
A to powiem ci, jak mi powiedziałeś, to ja usiadłem z wrażenia, bo byłem totalnie zaskoczony, że taki tytuł się pojawi w twoim zestawieniu gier polecanych.
A powiedz mi, co
A to też polska gra.
Co mówię co tydzień, kiedy ty mówisz cokolwiek? Znowu symulator.
Mhm.
Więc to jest też na tej samej zasadzie, że odpalasz sobie... To jest symulator, który też wymaga myślenia, to nie jest, nie umówiąc, myjka
ciśnieniowa. No to ja takich nie lubię.
No, bo ty w ogóle nie lubisz myślenia, czasami odnoszę takie wrażenie, ale... To jest też dziwnie odprężające, że siedzisz i to na zasadzie o tym, co mówiłem w zeszłym roku, Ship Graveyard Simulator, to jest siedzisz, tu sobie pakujesz, tam siedzisz i zawijasz to sreberko, różne przepisy i tak dalej. I to, co jeszcze mówiłem podczas recenzji, ten proces jest dość dobrze odwzorowany, jeżeli chodzi o technikalia.
Mm-hmm.
Więc może to jest steampunkowa otoczka, ale naprawdę no, ta czekolada jest właśnie temperowana, odpowiednio chłodzona i tak dalej. Dla mnie, dla kolesia, który przepracował w gastro kilka miesięcy swojego życia i do tego ma lubi gotować.
Ale dobra, to
co zresztą widać.
Powiedz mi jedną rzecz, bo są symulatory i symulatory. Są symulatory, które wiernie odzwierciedlają jakieś procesy i jest to nawet, można powiedzieć, skomplikowane, a są takie symulatory, które właśnie ja lubię. Są proste, bezstresowe, nie ma nigdzie żadnego czasu, wymagań, jest pełen luz w graniu. Gdzie byś tę grę umieścił?
Myślę, że to jest gdzieś taka połowa spektrum, bo to nie jest... Nie jest coś odrywanego od rzeczywistości, że nie wiem, musimy zebrać ziarna kakaowca ze siódmej góry, z siódmą rzeką, tylko ten proces jest odwzorowany, ale to nie jest też taki full realizm, nie wiem, jak w ETS-ie, czy...
Że wszystko, każdą tak. Śrubki dokręcasz,
tak, że wszystko
smarujesz.
Widać, że wszystko jest tak, jak rzeczywiście, jakbyś szedł do Wedla, do fabryki, czy nie wiem, do Cadbury, do kogokolwiek. Jest to tak po środku, bo to jest... przystępna steampunkowa otoczka,
mm-hmm.
ale wszystko, cały proces jest opakowany bardzo dobrze opisany i właśnie w takim steampunkowym wyglądzie, który też ułatwia przetrawienie tej gry. No, myślę, że jakby to była sterylna fabryka, no to by tak nie zażarło w moich
ocenach. Dobra, czyli Chocolate Factory Simulator, Fabryka Czekolady Simulator, to jest druga gra, którą Kasper wybrał w swoim zestawieniu gier polecanych w tym minionym półroczu. Co mamy dalej?
Dalej będzie szybko. F1 25.
No to jako fani F1, bo ja także nim jestem. Czym cię urzekła ta gra, że się znalazła w zestawieniu?
Znaczy, ciężko się mówi o grach sportowych, że to jest twoja ulubiona gra. Jakby to jest co roku niby to samo, ale trochę inaczej. To mówimy za każdym razem. Coś, co dla mnie jest ważne, to porównanie do F1 24.
Mhm.
Recenzowałem obie te gry,
mhm.
i pamiętam, jak o F1 24 napisałem, że to jest tak zwany epizod butelkowy, czyli tam się nic nie działo, to było po prostu przebite blachy F1 23.
No i dodane do tego, czerwone flagi.
Tak, i do tego zmieniony model jazdy, który był zmieniony na, według mnie, gorszy.
Okej.
Okay. I teraz, odpalając F1 25, mówię teraz, bo to dosłownie, to jest recenzja sprzed kilku tygodni, jeździ się dużo lepiej. To po pierwsze i chyba najważniejsze w końcu w grze wyścigowej. Do tego to, że niektóre z torów są poskanowane technologią liderową, więc po prostu każdy kamyczek jest na swoim miejscu.
O.
To dla freaków symulacyjnych, nie dla ciebie. Tam jest tyle takich drobnych ulepszeń do tego nawiązania, do tego filmu Formuły 1.
O.
Tak, bo tam możesz sobie zagrać właśnie Bradem Pittem.
Ale to jest taki scenariusz, tak? Rozumiem?
Możesz sobie na przykład w szybkim wyścigu ustawić. Jeździsz tam Apex GP, czy jak się ten zespół nazywał, nie pamiętam. I tak to wygląda, że jest po prostu na każdej płaszczyźnie jakby coś bardziej dopracowanego i opinie zresztą ludzi potwierdzają, bo gracze są zadowoleni. Ja pamiętam, jaki lament był po 24.
Ale nie Grzegorz Lament.
Nie Grzegorz Lament. Dobra, już się pośmialiśmy. Pamiętam, jaki tam był zawód graczy. A tutaj rzeczywiście te pozytywne oceny się pojawiają. To nie są jednostki, a naprawdę jest taki konsensus, że to jest jedna z lepszych gier w ostatnich latach, jeżeli chodzi o Formułę 1. Niektórzy mówią, że to jest najlepsza gra od tego czasu, jak jej przejęło Codemasterów.
No, Codemaster Studio, które ścigałki po prostu wyssało z mlekiem matki, no bo to są eksperci od
tak, tej... no oni gry F1 robią tam od czasów Roberta Kubicy w
od
tym bolidzie, no to...
Tak.
To wiesz, no to ja wtedy jeszcze, wiesz, uczyłem
czyli
się obecadła.
Czyli F1 25, bo to nie jest 2025, tak. Tylko F1 25. Polecasz.
I ostatnia rzecz, coś, co cię może też wziąć z zaskoczenia. Chernobyl Lake 2, Exclusion Zone. Mówię, że może się zaskoczenia, bo ja to grywałem, jak to był wczesny dostęp.
Mhm.
Ja mam taką zasadę, że do wczesnych dostępów nie daję oceny, bo fakt, to było niestabilne, fakt, to chodziło, no... Jak reaktor w Czarnobylu obecnie. Ale klimat tego, to jak to wyglądało, no naprawdę robił wrażenie. Ja czekam na Calaka. I ja będę chciał to grać, jak to wyjdzie w całości. I naprawdę mówię, to wygląd tego, historia tego dla mnie zrobiła kolosalne wrażenie.
Ale to potwierdzasz to, bo to polskie studio The Far 51 zrobiło. Potwierdzasz to, jakie są opinie w tej chwili w graczach, że wszystkim się podoba otoczka,
Ale musi to zacząć banglać.
Tak, przeszkadzają błędy techniczne. No, wczesny dostęp, zawsze powtarzamy, że wczesny dostęp to odgórnie można założyć, że to jest gra niedopracowana.
Tak, ale wczesny dostęp może albo wywindować grę, albo ją zabić.
No właśnie, tu zobaczymy jak będzie, bo oni muszą najpierw tę grę skończyć. Dobra, Kacper, dziękuję ci za przedstawienie tych najlepszych gier tego półrocza, które minęło. No a do studia zapraszamy kolejną osobę.
Michał Król uwielbia i poleca gry polskie.
Jak co pół roku postanowiliśmy, no akurat teraz w okresie przedwakacyjnym, wakacyjnym, zrobić podsumowanie minionego półrocza.
Ty mów otwarcie, że urlopowym, a nie wakacyjnym.
No, niektórzy mają urlopy, niektórzy nie. To też tak nie można, wiesz, wakacje to wakacje.
No dobra.
I jak zwykle w tym podsumowaniu półrocza będziemy mówić o grach, które zapadły nam w pamięć, które ogrywaliśmy, recenzowaliśmy, choć bywało także gry ogrywane, ale nie były recenzowane w audycji Giermasz. I jak zwykle każdy z nas dostanie tam około 10 minut, będzie mógł sobie mówić o tych grach, które mu się podobały.
Więc tak, no 10 minut jest umowne, jak to u nas zawsze każde 10 minut i żeby była jasność. Ty masz podzielone to na dwie części, prawda?
Tak, ja mam podzielone na dwie części, bo postanowiłem osobno potraktować gry polskie i osobno gry zagraniczne, ze względu na to, że idealnie u mnie się to ułożyło i tyle samo polskich gier zrecenzowałem, co zagranicznych, więc stwierdziłem, że jako, że polskie gry mi są bliskie, to...
Przypadek?
Nie są.
No raczej tak. No to co? W takim razie czekam na twoją topkę, ile tam masz wypisane.
Znaczy ja sobie wypisałem więcej, ale będę prawdopodobnie mówił tylko o trzech tytułach.
No to zamieniam się w słuch.
I pierwsze będzie totalnym zaskoczeniem. Jest to gra, która... No ona wyszła pod koniec 2024 roku, ale dostać ją mogłem dopiero na początku tego roku, dlatego się tu znalazła w tym zestawieniu, którą recenzowałem w Giermaszu i uwaga, jest to gra paragrafowa.
Było. Z jednej strony to jest zaskoczenie, ale z drugiej strony, jak pamiętam, jak ty dużo o tym mówiłeś na korytarzach.
Tak, i połowa radia kupiła. Miasto tańczącego karpia. W skrócie, jakby wam to powiedzieć, są to takie przygody i zagadki, które no, w tym albumie czekają na każdym kroku. Jest to książka gra. I tak naprawdę, bo to jest połączenie i wyszukiwanki, i gry paragrafowej w jednym, de facto dwie książki, 250 naklejek, niezliczone godziny zabawy, ale już wam tłumaczę, o co chodzi. Mamy album, który jest jednym wielkim komiksem, bardzo bogato ilustrowanym, z masą szczegółów. I są tam różne postaci z numerkami. Czytamy te numerki nad ich głową, przechodzimy do drugiej książki, w której mamy opis przygody danej osoby. I czasami jest tak, że ten opis kieruje nas do innej osoby, która jest na innej stronie tego albumu kilkudziesięciostronicowego, w tego komiksu. Czasami daje jakieś podpowiedzi, które sobie trzeba zanotować. Czasami mówi na przykład, że w mieście było coś tam widać i ty musisz przekartkować fragmenty, bo to jest miasto, te strony w komiksie to jest de facto mapa miasta rozpisana na strony. I szukasz w tym mieście pewnych wskazówek i to cię kieruje do kolejnej zagadki, do rozwiązania, różnie. Jest tego kilkaset. tych zagadek, takich opowieści, mnóstwo szukania różnych elementów, zapisywania, znajdowania, zagadek logicznych. Ogrom, ale to ogrom przyjemności i zabawy. I co więcej, to kupiła moja żona. Gdzieś tam widziała jakąś recenzję, mówi, chodź zagramy. I myśmy w to katowali jak dzicy naprawdę wiele dni, bo to jest gra na wiele, wiele godzin. To nie jest rozrywka na 3 godziny, to jest kilkanaście. Siedzisz z ołówkiem, z drugą osobą, można samemu oczywiście grać, ale czasami jeszcze graliśmy z synem i te wszystkie poszczególne kartkowaliśmy. Dobra, czy tę przygodę przeżywaliśmy? Nie. Dobra, czytamy. Dobra. Dostajesz jakiś przedmiot, bierzesz naklejkę, wklejasz do zeszytu, który jest twoim plecakiem, zapisujesz hasła tam. Masa zabawy. Czegoś takiego nie widziałem. Znałem gry paragrafowe, ale tutaj jest to dużo więcej, bo jest to, tak jak mówię, i wyszukiwanka, i ta wyklejanka. No, niesamowita rzecz, dlatego uznałem, że to jest chyba najlepsza gra, w jaką Miasto Tańczącego Karpia, w ogóle tytuł jaki piękny, jest najlepszą grą, w jaką w tym półroczu bawiłem się i nadal się bawię, bo myśmy tego nie skończyli. Fakt, że troszeczkę odstawiliśmy na jakiś czas, ale żeby skończyć to całość, to swobodnie kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt godzin zabawy, a gra kosztuje w wersji papierowej tam 70 parę złotych. Nie było ich dostępnych, ale niedawno dosłownie ktoś mnie się tam pytał, sprawdziłem w wydawnictwie Dwie Siostry, polecam, sprawdźcie sobie, 70 parę złotych i są dostępne, zrobili do druk.
Czy to jest jedyna taka gra w historii Giermaszu?
Chyba tak. Paragrafowa, wydaje mi się, że tak.
Bo jednak widać, że to jest zupełnie coś innego i to może był też taki powiew świeżości.
Petarda. Dobra, to przejdźmy teraz do zwykłych gier i tu też jest, tu też muszę powiedzieć jedną rzecz, bo Crime Scene Cleaner, o którym mówię, którego ogrywałem na PC-cie, on wyszedł dużo wcześniej, z tym, że ja nie miałem czasu grać w niego, czekał tam parę miesięcy i widziałem, jakie oceny zbiera. I to mówimy o ocenach na Steamie rzędu 95 do 100. Czyli to jest absolutnie.
To się rzadko zdarza.
No i coś okazało, że to jest polski symulator z elementami tam trochę skradanki, ale ogólnie jest to symulator sprzątania miejsc zbrodni. Oczywiście nawiązujemy tam relacje z mafią, zlecają nam, jedziemy do lokacji i tam musimy wszystko posprzątać, pozbyć się ciał, posprzątać, meble poukładać, wyczyścić wszystko i tak dalej. Ale to wszystko jest w bardzo fajną fabułę ograne.
Każdy pracuje dla kogoś, nie?
Tak, ale tu jest ze względu, bo naprawdę bohater ma konkretny motyw, dlaczego to robi. Tu chodzi o jego rodzinę. I no, tam de facto nie popełniamy z żadnych zbrodni, tak? No ale sprzątamy te miejsca zbrodni. No i oczywiście czym dalej w las, tym te lokacje są większe, bo mamy tam na początku to jest mieszkanie, no, ale później mamy jakiś magazyn, fabrykę, muzeum, które jest tak gigantyczne, że ten jeden etap to się przechodzi naprawdę wiele godzin. No i szuka się różnych przedmiotów, ale jest to świetnie wykonane. Te mechaniki są naprawdę bardzo fajne. Cała wykonanie jest doskonałe. Sama fabuła jest bardzo ciekawa, co mnie zaskoczyło, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że no, te symulatory, często polskie, bo je ogrywamy najczęściej, no są takie na zasadzie, no dobra. To
przynieś, mogą... podaj, pozamiataj, wybuduj, wyczyść.
Tak, mało oferują, w sensie mechanik i mogłyby wyjść 10 lat temu, bo wyglądałyby tak samo, bo tam, a tu jest naprawdę jakość.
Znaczy, jeszcze jedna rzecz, no są dobre symulatory, no nie szkujmy się.
Tak,
no... Ale tutaj głównie chyba ta warstwa fabularna jest czymś innym.
Tak, ale też mówię wykonanie i to wyszło w ogóle na konsolę niedawno, więc jeśli możecie, Crime Scene Cleaner, naprawdę świetna gra, ja byłem totalnie zaskoczony, a miałem podejście i może zdrowe tak podejście, że na zasadzie, no zobaczmy co będzie. Widziałem, że wysokie oceny, no ale na Steamie to jest tak, że tam ocena jest tak nie. To nie jest, że no daje 3 na 5, 3 na 10 czy 7 na 10. Nie, tam masz albo tak ci się podoba, albo nie podoba. No i ma 90 parę procent, świetna sprzedaż, tam blisko chyba milion kopii, jeśli mnie pamięć nie mieli, więc naprawdę wielki polski sukces. Na koniec wspomnę jeszcze jedną grę, choć de facto tutaj miała się znaleźć taka kompilacja gier logicznych Macieja Targoniego. Pozdrawiam, Hook Complete Edition, bo to trafiło na konsolę. Genialna gra logiczna, ale jednak stwierdziłem, że będzie to Drive Rally. Drive Rally to jest gra rajdowa, która odwołuje się tak do, no to lata 80., choć bardziej 90., to jest taki hołd dla nich, lata 90. XX wieku, jest trochę no, lekkie takie te rajdy humorystyczne, trochę karykatura przez to przemawia, ale gra jest bardzo rozbudowana, świetnie wygląda, bo to jest taki trochę komiksowy feeling, taki film animowany i tak dalej, bardzo fajnie się jeździ, ma bardzo taki przyjemny styl jazdy, arcade'owy oczywiście, to nie jest symulator, to ma się człowiek dobrze bawić. Świetna rzecz jest taka, że jest pilot, i na przykład twórcy tej gry znaleźli na świecie człowieka, który czyta notatki oczywiście z trasy, tak jak to pilot w rajdach.
No tak.
I znaleźli faceta, który ma głos jak Arnold Schwarzenegger, ten aktor. I on, wiesz, czarny i tym niemieckim, ja nie umiem tego oczywiście zasymulować, nie, ale tym takim z niemieckim akcentem, takim z niemieckim pogłosem tłumaczy ci, jak masz jechać i super jest to wykonane.
A tam mówi ci potem, że wraca, czy?
Nie, nie mówił. Ale ogólnie jest bardzo fajnie gra wykonana, jest dużo ścigania, jest tryb otwartego świata, który notabene jest taki, że, no bo to jest otwarty świat i te fragmenty są podzielone na trasy, ale możesz też włączyć sobie tryb otwartego świata, tam różne znajdźki są, dzięki czemu możesz rozbudować samochód, ulepszyć go, zmienić i tak dalej. Jest mnóstwo samochodów, bardzo fajne. Oczywiście nieoryginalne, ale jak ktoś troszeczkę się interesuje motoryzacją albo siedzi w rajdach, to od razu rozpozna tam, że tu jest Lancia Delta, a tak tam, to Mitsubishi Lancer, Subaru Impreza. Świetna gra. Niestety, mimo że bardzo dobre oceny zbiera Drive Rally, to ona się zbyt dobrze nie sprzedała i to mnie martwi, bo to oznacza, że kolejna pozycja może już nie wyjść, niestety. A naprawdę to jest kawał świetnej gry i kiedyś jak rozmawiałem z twórcami na którymś ich targów, to oni mi powiedzieli, to było coś, co mnie totalnie zaskoczyło, bo oni powiedzieli, że zrobili tę grę, która wygląda jak indyk, czyli gra, mała gra niezależna, dali dużo treści i wszyscy gracze, którzy się z tą grą spotkali pierwszy raz, to myśleli, że to jest tytuł AAA, czyli z gigantycznym budżetem, bo fajnie wygląda, bo ma dużo zawartości. Później odpalali i stwierdzali, ale halo, no tu jest tego mniej niż myśleliśmy, a to jest mały zespół, chyba trzyosobowy w ogóle, i stworzyli tą grę. No i oni po czasie, już po premierze, doszli do wniosku, że chyba za dużo dali dobrego na sam początek graczom. Że trzeba było zrobić tylko odcinkowe wyścigi, a po miesiącu po premierze na przykład ogłosi, a słuchajcie, macie jeszcze tutaj tryb otwartego świata, grajcie, bawcie się za darmo. I to może by napędziło jeszcze sprzedaż. A tak w tej chwili nie jest tam za dobrze i miejmy nadzieję, że to troszeczkę ruszy. Od tego też oczywiście zależy, czy będą porty na konsole. No, ale może się znajdzie jakiś wydawca, który podejmie rękawice i będzie to portował na konsolę i będziemy się także bawić na konsolach. I w sumie tylko wspomnę już na sam koniec, że jeszcze Kamikaze Last Planes ogrywałem także na PC-cie i bardzo gra mi zaskoczyła, bo to jest połączenie gry narracyjnej, takiej wizualnej nowelki, o tak, z twistem romansowym, ze strzelanką, intensywną strzelanką samolotową.
A to teraz mnie zaskoczyłeś jeszcze bardziej niż książkami.
Trochę bez Ballet Hallem, gdzie tych kul jest milion, musisz wymyjać. Ta gra, ja już kiedyś, jak ją recenzowałem, to mówiłem, że gra ma jedną wadę, jest przegadana. I to nie mówię o przegadanym takim, że 10 minut scenka. Nie, tam scenka potrafi trwać 20 minut czytania tekstu albo jeszcze dłużej. Potem masz krótki fragment strzelania i znowu te rozmowy. Na szczęście jest tryb arcade, gdzie nie ma w ogóle tej gadki. Jest sama akcja, gra jest świetna. Pięknie wygląda, ale super się strzela, bardzo fajne power-upy. Nie będę wam za dużo zdradzał, ale polecam. Kamikaze Last Planes. I tu chyba skończę, bo tych gier polskich mówię, w sumie tam chyba 8 czy 10 do recenzji ograłem, a poza to już w ogóle, więc to jest takie moje top 3, powiedzmy top 4 minionego półrocza tego roku, z gier oczywiście polskich.
Michał Król gra też i oczywiście poleca gry z zagranicy. Omówiliśmy polską scenę w twoim wykonaniu, no to pora chyba, żeby wziąć paszport i wylecieć gdzieś, no powiedz, co tam zagranicznego.
Na zagramanicę, jak to się mówi.
Dokładnie tak.
Ale tak jak już mówiłem wcześniej, tyle samo polskich, co zagranicznych ograłem i w tym roku, no bezapelacyjnie, w ogóle bez dwóch zdań, numerem jeden było dla mnie Split Fiction. To jest gra studia Hazelight, twórców A Way Out i It Takes Two, i to są twórcy, którzy skupiają się przede wszystkim na grach kooperacyjnych. Czyli możesz z kimś grać, musisz, tu nie ma w ogóle opcji grania w pojedynkę. I Split Fiction to jest no kolejna, trzecia już ich taka pozycja, gdzie wcielamy się w pisarki, które utknęły w światach przez siebie stworzonych fantasy i science fiction. I piękne to jest to, że ta historia jest ciągle przeplatana. Raz jesteśmy w takim świecie, raz w innym. Dziewczyny na początku nie pałają do siebie przynajmniej jedna miłością, no ale to się oczywiście zmienia i cała filozofia tej gry jest taka, że ekran jest podzielony na pół i dwie osoby muszą współpracować. Tu nie ma tak, że każda idzie swoją ścieżką. To jest tak, że jeden coś pociągnie, dźwignie, to postać druga może przejść. Tu ktoś coś przytrzyma, tam może wejść i tak dalej, i tak dalej. Grałem w to z synem i powiem szczerze, że nie wiem, czy kiedykolwiek tak dobrze się bawiliśmy, bo gra jest, oprócz tego, że jest ładnie zrobiona, ale jest bardzo zróżnicowana. Tam każdy poziom jest inny ze względu na to, że są to opowieści z różnych książek, które te bohaterki napisały, bo są pisarkami, tak? Więc każda opowieść jest inna, umiejscowiona po części w każda, prawie w innym świecie, bo tam niektóre się trochę przeplatają. Najlepsze to jest to, to było Mistrzostwo Świata, jak się syna spytałem, mówię, co najbardziej zapamiętałeś z tej gry? A on mówi to, że biegałem świnią i mogłem puszczać bąki.
Facet.
No właśnie. Ale tam nie tylko tak, bo tam głównie jest, nie tylko wcielasz się w inne postaci, przede wszystkim jesteśmy jednak tymi bohaterkami. Pięknie zrobione te światy, świetnie przemyślane, bardzo korytarzowe to są gry. To jest na zasadzie naprawdę, tam nie możesz utknąć, skręcić, no można w niektórych momentach lekko skręcić w bok, żeby na przykład takie zadania dodatkowe są, żeby zrobić. Ale cała ta historia, to jak jest to zbudowane, że tu nie jest ta kooperacja co jakiś czas. Tu non-stop przy wszystkim musisz współpracować. No, ale to jest przepiękne. Możesz zmieniać też postaci na zasadzie, no nie chcę zbytnio spoilować, ale jako, że to jesteśmy w świecie książki, no to niekoniecznie musimy być bohaterką, pisarką, tylko zmienić się w jakąś postać, która na przykład może coś zrobić w danym świecie, żeby pójść dalej.
Ale powiem ci, że nie ogrywałem jeszcze Split Fiction, ale jakiś czas temu na PS Plusie pojawiło się właśnie It Takes Two. I to jest, tak jak mówiłeś, ten sam autor, ale no, mam podobne wrażenia, że to jest wszystko świetnie porobione. Kooperacja, tutaj ten motyw z kooperacją cały czas świetny.
Ja powiem ci, że nie wiem, czy istnieje jakiekolwiek na świecie jeszcze studio, które by się skupiło tylko na grach kooperacyjnych.
Nie wydaje mi się.
I co więcej, te gry się bardzo dobrze sprzedają, dostają znakomite oceny. Ja byłem zachwycony też ich pierwszą produkcją, A Way Out, gdzie jest tam ucieczka z więzienia, z dwóch bohaterów. Też jest świetnie to zrobione. Oczywiście można sobie pozwalać na przykład na żarty, typu, nie wiem, w tej grze Split Fiction mój syn parę razy zrobił mi żart na zasadzie, że ja skakałem na jakąś platformę, on musiał przytrzymać przycisk, że miała na tej platformie wylądował, a on nie wciskał przycisku, ja spadałem w przepaść i cofało nas tylko kawalątek, ale no, śmiechów nie było. Graliśmy razem na kanapie, tam można online, ale gra no, genialna, fantastyczna. Jeśli macie kogokolwiek, kumpla, przyjaciela, dziewczynę, chłopaka, nie ma znaczenia, drugą osobę, z którą lubicie spędzać czas, bawić się, to ta gra to jest obowiązkowa. Naprawdę. Fantastyczna pozycja.
I jedziemy dalej.
South of Midnight. To była gra, w której nie miałem zbytnio żadnych oczekiwań, ale przyciągnęła mnie oprawa graficzna, która wygląda trochę jak taki poklatkowy, animowany film. Bo ta animacja, tam w opcjach można to wyłączyć, ale defaultowo jest tak, że ta animacja postaci nie jest taka super płynna i to daje tak niesamowity efekt. Jeszcze jest świetne cieniowanie, super jest to zrobione. To są w ogóle twórcy gry We Happy Few. I tutaj mamy bohaterkę, w ogóle druga gra, w której jesteśmy kobietą, Hazel, i ona na samym początku, to nie będzie zbytnio spoiler, bo to jest po prostu sam początek gry, jest wielka wichura i porywa jej dom, a w tym domu jest jej matka i ona rusza, żeby tą mamę znaleźć, a przy okazji dosyć szybko dowiaduje się, że ma pewne, nazwijmy to umownie, magiczne zdolności. I cała ta historia, zbudowany ten świat, to co tam robimy, bohaterowie, jakich tam poznajemy, te historie, wszystko. Ogólnie gra jest przyjemna, ale jest też smutna, bo tam jest coś takiego, że jest tak jakby łatamy świat po tragediach, które się wydarzyły. I te niektóre historie są naprawdę takie, że siedzisz i mówisz, no grubo, nie, naprawdę grubo, te opowieści są takie no mocne, tak? To nie jest, że jest gra dla dorosłych, to nie o to chodzi, ale poprzez to, że leczymy ten świat, szyjemy de facto, tu nie będę zbytnio spoilował, no to poznajemy tę historię i sam w ogóle to było dla mnie niesamowite odkrycie, bo ja się nastawiałem bardziej na wrażenia wizualne, tak? Bo to jest taka bardziej gra zręcznościowa, tam jest dużo walki, walka jest bardzo fajnie zrobiona i nastawiłem się na to, że o, fajnie, ładnie wygląda, ja zagra, pobiegam, pozabijam, poskaczę. A tu się okazało, że ta fabuła to jednak jest naprawdę moc i gra mi się strasznie spodobała. Ona zresztą chyba, nie wiem, czy nadal nie jest w abonamencie Game Pass, bo była, więc jeśli macie abonament Game Pass na PC-tach czy Xboxie, koniecznie sprawdźcie South of Midnight. Midnight, bo naprawdę super. Świetna jest też muzyka, która jest skomponowana tak, że jedna z przygód o dwóch braciach się kończy, na zasadzie ta przygoda, nie cała gra, i muzyka jest skomponowana i słowa napisane stricte pod tą opowieść, pod to, co tam przeżywamy, i niesamowite są te wrażenia, że te słowa przypominają ci tę tragedię, która się tam wydarzyła. Bardzo mocna rzecz, choć przyjemna są oczywiście miejsca, gdzie jest jasno, wesoło i tak dalej, ale ogólnie świetne te historie, no fantastyczna gra, byłem zachwycony, skończyłem, żałowałem, że skończyłem, jeszcze myślałem, że może się wrócę, żeby tam wszystko zebrać, calaka tak zwanego, czyli wszystkie osiągnięcia zrobić, no ale czas nie pozwolił, ale ta gra na długo zostanie ze mną, bo no fantastyczna produkcja.
Czas biegnie, ma tempo szalone, a tak widzę, że już została ci jedna propozycja.
Tak, Precinct, czyli tu się spieraliśmy, czy to jest dzielnica, czy to jest posterunek. Ważne jest to, że wcielamy się w rolę policjanta, świeżaka, który trafia na posterunek, jego ojciec jest legendą tego posterunku. I to są Stany Zjednoczone w latach 80. XX wieku i odgórnym zadaniem jest dbanie o porządek w mieście. I cała oprócz tego, że jest fabuła, tam nie będę tutaj zbytnio zdradzał, oprócz tego jest fabuła związana z tym ojcem, z tym posterunkiem, z pewnymi tajemniczymi rzeczami, które się dzieją w mieście, to cała gra polega na tym, że przede wszystkim chodzimy na miasto patrolować. I to są zarówno patrole piesze, jak i samochodowe, później jeszcze helikopterem jest patrol, ale ja prześladowałem ludzi w tej grze.
Gdybym ja tu powiedział, co ty mówisz w tej grze, to ta audycja by się skończyła szybciej, niż zdążyłbyś dokończyć tą recenzję.
To było straszne, bo szedłem sobie pieszym patrolem i patrzę, ktoś wyrzuca papierek. No to od razu. Legitymowanie, przeszukanie. Jak ktoś ma, to te bransoletki i na posterunek. Wszystkich po prostu terroryzowałem. Naprawdę to było przerażające, ale fajne. Na zasadzie, wiesz, ktoś tam coś zatrąbi, mówi, na mnie trąbisz, bo oczywiście wlazłem mu pod maskę, nie, samochód jechał, na mnie trąbisz, bach, od razu sprawdzanko, przeszukanko, bagaż, czy coś nie ma. Przerażające z jednej strony, z drugiej strony wielka satysfakcja, choć śmiałem się z tego, że dochodzi do jakiegoś przestępstwa, przyjmujesz zgłoszenie i musisz dotrzeć do tego miejsca. Pieszo, z radiowozem, mniejsza z tym. No ale biegnę do tego miejsca, żeby jak najszybciej złapać na przykład graficiarza, już nie mówiąc o złodziejach czy strzelaninach, i widzę źle zaparkowany samochód. Co robię? Zatrzymuję się, bach, szybko, mandacik i dalej. I naprawdę to było takie guilty pleasure. Ja w tych grzech wlepiłem kilkaset mandatów.
Odpaliłeś swoje intruzywne myśli po prostu.
Ale tam jest tak, za blisko przejścia dla pieszych, mandacik. Przy hydrancie, mandacik. Zaparkowany połowicznie na chodniku, mandacik. Zaparkowany nie w tym, bo tam jest w ogóle było, że jak zaparkowany jest samochód w przeciwnym kierunku jazdy, mandacik. Ja nie wiem, czy przepuściłem jakiemukolwiek samochodowi, który źle został zaparkowany w tej grze. To było przerażające. Gra świetna, bardzo fajnie się jeździ. Te strzelaniny, dostęp do broni, te rzeczy, które się dzieją na posterunku, patrole, misje. Naprawdę fajnie zrobiona. Ta gra nie jest jakaś wielka i tak dalej, ale one są, w ogóle te przestępstwa są generowane proceduralnie, czyli nie są zaplanowane, tylko nagle bach, dostajesz zgłoszenie, że jakieś tam przestępstwo się dzieje, nie musisz podejmować interwencji, no ale oczywiście policjant musi, ale śmiałem się z tego, że przyjmujesz dyżur, na przykład tych dyżur, powiedzmy, w grze trwa 8 godzin, nie? No i tam dostajesz wezwanie od centrali, że twój dyżur się skończył. Ja mówię, no ale ja jeszcze chcę patrolować i na przykład 24 godziny w grze latałem po mieście i łapałem przestępców, wlepiałem mandaty. Fantastyczna gra, byłem totalnie zaskoczony. Fajny model jazdy, są jeszcze tam jakieś dodatkowe wyścigi, takie tam upiększające, ale clue to jest to, że te patrole plus rozwiązywanie tej wielkiej zagadki, która okazuje się, no, taka bliska bohaterowi. O tak, w ten sposób powiem. Fantastyczna produkcja, czyli, mocno polecam.
Czyli w sumie płynnie przeszliśmy od współpracy z drugim człowiekiem, ponękanie go małymi paragrafami.
Oj tam, oj tam.
Czy masz coś jeszcze do dodania odnośnie tej pierwszej połowy roku, czy...
Nie, wiesz, parę kierek było, ale to, no, było na przykład Spilled, to jest gra ekologiczna, w której czyścimy zbiorniki wodne pływając stateczkiem. A zachęciła mnie ona tym, jak się dowiedziałem, historię twórczyni, która zaczęła robić tę grę, brakowało jej środków, zrobiła kampanię na Kickstarterze, czyli takim portalu finansowania społecznościowego, gdzie ludzie sami wpłacają pieniądze, żeby wesprzeć twórcę, i zebrała tyle pieniędzy, że rzuciła szkołę, wprowadziła się się na statek, żeby zaoszczędzić pieniądze i mieszkając na statku skończyła tę grę. I dlatego zagrałem. Gra bardzo krótka, bo ona jest raptem chyba tam, nie wiem, na 2 czy 3 godziny. No to, to w ogóle... Ale fajnie się grało i... No i fajna gra była. Deliver at All Cost było o kurierze. Taka gra szalona, strasznie. Tam pół miasta można było zniszczyć. Kilka tych tytułów było, ale te trzy, które mówiłem, czyli Split Fiction, South of Midnight i The Precinct, no to to były takie absolutne topy gry, za którymi tęsknię, a do których niestety wiem, że nie wrócę ze względu na to, że trzeba non stop ogrywać
no
nowe
nie
produkcje.
Patrzeć, ty zrobiłeś 16 gier, a tygodni mieliśmy odcinków ile? 20 kilka? No to to jest...
Nie wiem, nawet nie liczyłem, szczerze mówiąc.
No jak mamy pół roku, no to 24, 25
no,
tygodni.
Góra, tak, no.
No to to jest gra co 2 tygodnie.
A jeszcze powtórkowe były, bo mieliśmy jeszcze podsumowanie roku i tak dalej. No nie, częściej to wiesz jak to jest, sprawdźcie co tydzień. No a tak. Nie tylko się gra pod recenzję, bo czasami tak skończysz recenzję, to wpadnie ci jakaś gra w abonamencie, albo od kogoś kod dostaniesz, albo coś, albo kupisz nawet i...
Ach. No i co, tym optymistycznym akcentem mamy twoje podsumowanie, a to chyba co, teraz jedziemy dalej.
Jarek Gowin ma swoich faworytów z ostatnich 6 miesięcy. Witamy w studiu Jarka Gowina, który grał dużo i chyba w dobę gry, ale o tym dowiemy się w tej chwili. Jakie w tym półroczu, Jarku, gry pamiętasz
najbardziej? Dzień dobry. No, o tym, jakie pamiętam najbardziej, to powiem za chwilę. To wynika z tego, kiedy one do mnie trafiły, ale powiem o tych najważniejszych moim zdaniem produkcjach. Też moim zdaniem trochę no, w takich czasach żyjemy, że to życie medialne gry jest bardzo krótkie, dopóki nie pojawi się nowy DLC czy coś w tym rodzaju.
No, przy tej przykład, liczbie prawda? Premier to naprawdę...
A na przykład Kingdom Come Deliverance 2 to doskonała gra przecież, świetna, epicka powiedziałbym, która wyszła kilka miesięcy temu, na początku roku mniej więcej. Pamiętam to stąd, bo było zimno, jak jeszcze grałem. Natomiast uważam, że ona jest no, niemalże gotowym scenariuszem na przygodowy film. Przygodowy film z zacięciem komediowym. Doskonały główny bohater. Świetna taka lekka intryga, powiedziałbym. To wszystko ubrane w takim sosie mocno przygodowo RPG-owym. Świetnie oddane realia. Ja jak grałem w tę grę, to czułem się trochę jakbym grał w taki film z lat 90. Pamiętasz, były takie typu Obłędny rycerz, coś w tym rodzaju.
Nie, to ja pierwsze to goście, francuska.
Też może być, tak. No ale to już za duży poziom
no
absurdu
tak,
trochę, tak. Ale taki właśnie Obłędny rycerz trochę, że facet, który ma no, z gruntu dobre serce, próbuje zrobić dobrze, napotykają go różne przygody, ale on tą swoją taką szlachetnością trochę, wiadomo, że gracz może różnie pokierować tą postacią, ale co do zasady. Tą taką szlachetnością i takim wewnętrznym dobrem próbuje to wszystko skierować na właściwe tory. Kupiła mnie ta gra przez swój taki wyjątkowy urok, bo ona ma to coś, ona ma w sobie taką nutę czegoś, co cię bardzo do tej gry przyciąga i to, co robi na mnie olbrzymie wrażenie tam, to jest przywiązanie do detali. Niekoniecznie do detali historycznych, ale mam wciąż w głowie taką małą ikonkę wczytywania, gdzie tam jest taki mały rycerz i na dole kręci się takie kółko, jak czyta, animowane. Przepięknie po prostu to wszystko wygląda.
I nad tym pewnie 40-osobowy
dokładnie,
zespół.
Dokładnie, przez 3 miesiące, tak.
Ale wiesz co, akurat o Kingdom Come Deliverance 2 jest fajna sprawa, bo gra się świetnie sprzedała. Mm-hmm. Ma super recenzję i to jest jeden chyba z nielicznych przypadków, gdzie dwójka przebiła jedynkę.
Moim zdaniem tak, rzeczywiście. Tu widać według mnie to, że Czesi wyciągnęli wnioski z pierwszej części, mieli trochę więcej pieniędzy, bo to też widać zdecydowanie.
I czasu chyba.
Tak, i czasu. I już wiedzieli dokładnie, co chcą zrobić i im to wyszło po prostu świetnie. I mam taki przykład z życia osobistego trochę, ponieważ pozdrowię ją tutaj, bo to jest moja przyjaciółka Oliwia, która powiem ci, że do głównego bohatera czuje autentyczną miętę. Naprawdę, jest zachwycona tym. I to jest jej taki cyfrowy crush. I
Ale ona zdaje sobie sprawę, że on nie
istnieje. Zdaje sobie sprawę z tego, natomiast jak grałem i opowiadałem jej o tym, to co chwilę mnie pytała, jak się toczą losy głównego bohatera. Oliwia, w końcu musisz sama zagrać, ale serdecznie cię pozdrawiam, ale to jest przykład tego, jak rzeczywiście te postaci są dobrze napisane, jak to wszystko jest dobrze poprowadzone.
No, oni zresztą gdzieś tam pokazywali zdjęcie scenariusza, tam nie wiem, 20 tysięcy stron,
dokładnie.
To był jakiś taki kosmos.
Dokładnie, warto tej grze, jeśli macie teraz urlop, a to jest zaległość, warto tę grę nadrobić. Kolejna rzecz, no to oczywiście to była, może nie oczywiście, ale to była głośna produkcja i też moim zdaniem szybko pominięta, bo tam ludzie trochę zaczęli się jej czepiać. Według mnie w dużej mierze niesłusznie, Atom Fall. Mówię o tej produkcji nie dlatego, że jest jakaś wybitna, ale z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby znów pokazać, jak te głośne tytuły szybko odchodzą w zapomnienie. Mało kto już pamięta, że Atom Fall był wydany w tym roku. Mhm. Mało kto ten tytuł kojarzy już teraz. Dużo głośniej o Atom Fall było chwilę przed wydaniem, w czasie premiery, i potem nagle zapadła cisza. Ludzie zaczęli coś kręcić nosami. Mam wrażenie, że nie przypada im ta gra do gustu, a też jej trzeba poświęcić trochę czasu. Bo ona kupuje po chwili tym urokiem, też mocno filmowym, bo tutaj też no, jest to klimat...
To jest post-apo?
Tak, to jest post-apokalipsa. Kawałek Wielkiej Brytanii wycięty, że tak powiem, ze świata, bo tam katastrofie, nie będę spoilerował. Wszystko utrzymane w takich latach 60. Były czerwone budki telefoniczne, tam takie starsze samochody i tak dalej. I w tym wszystkim trzeba zrobić, i właściwie tutaj postawię wielokropek, bo do końca nie wiadomo, co trzeba zrobić. Krótko mówiąc, odnaleźć się w tym świecie. Ona ma swoje minusy, tutaj też mi kilku rzeczy brakowało, ale dla trochę takiej staroszkolnej rozgrywki i rozrywki, bo tam faktycznie trochę to wszystko trąci myszką, jeśli chodzi o rozwiązania growe, ale ma na pewno swój urok, na pewno te rzeczy, które tam są pozostałościami po tym jakby współczesnym świecie dla głównego bohatera, tak, czyli te właśnie budki telefoniczne zniszczone, poszczególne postaci, to robi niesamowitą robotę i jeśli ktoś jej poświęci odpowiednio dużo czasu, albo inaczej, nie będzie jej traktował tak, że będzie próbował ją przejść z marszu, o, w ten sposób, i nie zniechęci się, kiedy nie będzie mógł przez dłuższą chwilę znaleźć odpowiedniej ścieżki, nie będzie tego żałował, na pewno.
No bo to jest taka gra, że masz sam poznawać wszystko.
Dokładnie.
Ale a propos,
bo to jest mocno chodzona gra, tak?
A propos tego zapominania, to nie wiem, czy tu jest ten plus, minus, jak gra ląduje w Game Passie. Plus jest dla studia, bo dostaje zastrzyk gotówki, pewne pieniądze, niezależne od sprzedaży. Minus jest taki, że wielu graczy do gier z Game Passa podchodzi na zasadzie: odpalę na chwilę, zobaczę, jak w 5 minut go nie przekonasz, no to nie, to i są kolejne.
Albo więc spróbuję za pół roku na przykład.
No i nie wracam już nigdy.
Zgadza się. Problemem jest też to, że ludzie nie ufają Game Passowi pod kątem, mają tu trochę racji, pod kątem chwalenia się liczbą graczy, no bo wiadomo, że Game Pass wpływa na to, jak dużo graczy gra w daną grę, i kiedy studia poszczególne chwalą się wynikami, one są w pewien sposób przekłamane, no bo jeśli ktoś ma abonament, to ta gra jest, no, tak jakby za darmo,
no,
dla niego.
Ale wystarczy, że odpali ją na minutę, dokładnie, przez pomyłkę już jest zliczane. No.
Tak, ale to powoduje też krytykę, że to jest nieuczciwość i tak dalej. No jest to jakaś tam forma faworyzowania poszczególnych produkcji w tych statystykach, oczywiście. Natomiast to nie świadczy o niczym, bo po prostu spróbujcie. Jeśli macie tę grę za darmo, to tym bardziej.
Czy w ramach abonamentu.
No oczywiście, no w ramach abonamentu za darmo, bo ci tak płacicie za abonament, no
tak,
po prostu.
Tak.
No i oczywiście Doom The Dark Ages, tak? To jedna z najgłośniejszych premier w ogóle tego roku. Taka, myślę, jeszcze pozostanie. No to jest ten wyjątek, że o tej grze, mimo że jest w Game Passie, po tej grze wciąż jest głośno, bo wciąż pojawiają się nowe rolki, wciąż pojawiają się nowe materiały dotyczące Dooma. Wczoraj widziałem rolkę o tym, jak ktoś zrobił autentycznie taką tarczę maszynową, tak? No, otoczoną tym piłą mechaniczną, tą tarczę.
Już
jak ona działa
podoba
i tak dalej, tak?
Już
wrażenie jest
podoba.
Niesamowite. Gra jest niesamowita, gra jest niezwykła, dużo mroczniejsza niż poprzednie części, dużo bardziej taka szorstka. Ale jeśli ktoś lubi takie klimaty, na pewno będzie zachwycony. Jestem pewien, że jest zachwycony, bo mnóstwo ludzi w tę grę gra i grało. Ja wciąż gram i nadal jestem zachwycony.
Znaczy,
uważam, że jest świetna.
Ja uważam, że ta popularność jest na wielu poziomach, bo jeden z poziomów to jest to, że to jest Doom, to jest legendarna marka, a druga, że to są naprawdę udane, szybkie, energetyczne, dynamiczne, krwawe,
to prawda,
gry.
No. Przy czym one są zrobione w taki sposób, że ci ludzie wiedzą, co robią po prostu. To nie jest epatowanie po prostu brutalnością po to, żeby zdobyć ludzi brutalnością, tylko to jest Doom i tyle. A Doom taki jest.
No właśnie.
Nie jest...
Dooma znasz.
Nie jest brutalny, bo jest Doomem, tylko jest Doomem i jest brutalny.
No
i
wiesz, czego się spodziewać. I zresztą ta gra pewnie będzie jeszcze rozwijana, bo jakieś DLC-ki, czyli
na
co?
Pewno.
Te trzy tytuły zapadły ci najbardziej w pamięć.
Najbardziej.
Dobrze, bardzo ci dziękujemy za to podsumowanie tego pierwszego półrocza.
To wszystko w tym podsumowującym odcinku Giermaszu.
Cała audycja do odsłuchania na naszej stronie.
Jesteśmy także na Spotify i polubcie nas na Facebooku.
Michał Król,
Kacper Narodzonek.
Do usłyszenia za, miejmy nadzieję, słoneczny tydzień.
Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.